5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, kłaniam się. Już z niemalże odzyskanym głosem. Hanna Wilczyńska-Toczko. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. A o czym dziś? Sprawa jest nieco tajemnicza i mam takie wrażenie, że dość skomplikowana. Może się mylę. Dlatego przytoczę SMS-a, jakiego dostałam od Joanny, mojego dzisiejszego gościa. Zasadniczo będzie o tym, że ciężkie traumy, takie jak traumy wojenne, potrzebują 3 pokoleń, by mogły zostać przepracowane i by pamięć o nich mogła zaniknąć. Spróbuję wyjaśnić, pisze Joanna, jak następuje dziedziczenie traumy z pokolenia na pokolenie. W jaki sposób dziedziczymy cierpienie? Porozmawiamy również o pewnym paradoksie, takim mianowicie, że przemilczenie, wyparcie, zapomnienie nie uwalniają od traumy. Jedynie rekonstrukcja, odpamiętanie i włączenie traumy we własną historię i tożsamość znosi jej niszczycielski wpływ na psychikę. To ważny temat, bo nasza tożsamość konstruuje się również z tego, co było przed nami, z naszych początków i dziedzictwa, z możliwości zobaczenia własnego istnienia w szerszym, historycznym kontekście. No więc wszystko jasne? Nie bardzo myślę. Joanna Chmarzyńska, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dzisiejszy gość wyjaśni nam o dziedziczenie traumy, dziedziczenie traumy, przekazywanie traumy z pokolenia na pokolenie, no i potem wychodzenie z traumy. Będę pytać Joasię, o jakiego rodzaju przeżycia w kręgu rodzinnym chodzi, czego może dotyczyć taka trauma, poza rzecz jasna, bo nasuwa się to samo wojną. Joasia jest psychoterapeutką psychoanalityczną, a muzycznie Zbigniew Wodecki z płyty Mitch and Mitch. 603060606, SMS-owy numer do nocnych rozmów do 23. Dziś o pamięci traum, no tak naprawdę. Czyli, proszę Państwa, chodzi o to, myślę, że jeśli dziadkowie przeżyli jakąś traumę, to my jako wnuki możemy jakoś odczuwać jej skutki, tak? Nawet być może nie wiedząc, że ta trauma w rodzinie była. No ciekawe, zobaczymy, zaczynamy.
Thank you.
Słoneczko, ty opamiętaj się, przeczaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba że chcesz spalić mnie.
Zbigniew Wodecki z płyty Mitch and Mitch. Jeszcze zaśpiewa w studiu Joanna Chmarzyńska. Dzisiejszy gość Nocnych Rozmów, psychoterapeutka psychoanalityczna. Rozmawiamy o dziedziczeniu traumy. Czymże jest dziedziczenie traumy, Joasiu?
Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji słuchacze będą wiedzieli. Żeby takie zjawisko mogło mieć miejsce, to po pierwsze musimy mieć pokolenie straumatyzowane, tak? Taką naszą uniwersalną traumą, trzy pokolenia wstecz, była II wojna światowa. No, ona po prostu przeszła jak walec po wszystkich Polakach. I no, właściwie nasi przodkowie musieli żyć w czasach potwornego terroru, trwogi, biedy, głodu. I ci wszyscy ludzie, którzy fizycznie przeżyli tą wojnę, stanęli po wojnie wobec bardzo trudnego zadania. Musieli żyć dalej, musieli zachować integralność swojej psychiki pomimo tych potwornych zniszczeń psychicznych.
A większość z nich pewnie była dotknięta syndromem stresu pourazowego, prawda? PTSD.
No wtedy oczywiście...
Tylko wtedy nikt tego u nich nie diagnozował.
Tak nie nazywał.
Tak.
Nie leczył. Dlatego w większości ludzie poradzili sobie oddzielając się od tego, tak? No, bo możemy sobie to jakoś wyobrazić. Wszyscy to gdzieś tam czujemy właśnie w kościach, że ci, co przeżyli, wrócili do domów, często nie swoich, zakładali rodziny, rodziło się nowe pokolenie, bo to też jest ważne. Im ludzie więcej stracili, tym szybciej chcieli to odbudować, tak? Dochodziło często do takich małżeństw zawieranych bardzo szybko, z desperacji można powiedzieć. No po to, żeby mieć jakąś bliską osobę w miejsce tych osób utraconych.
No tak, ale to bardzo daleka jest historia. Dla młodych ludzi już, powiedzmy, zamierzchła, tak? Czy tylko chodzi o traumę wojenną? No bo jeśli to prawda, że te traumy, a rozumiem, że psychologowie pracują nad tym, jakoś to dokumentują, tak? Te idee związaną z tym przekazywaniem i dziedziczeniem traumy, to jakiego rodzaju jeszcze to mogą być traumy? Może takie bliższe niż te wojenne? Bo właściwie ci, którzy przeżyli wojnę, no powoli umierają, prawda? Zostają ich dzieci, czyli nasi rodzice i my. To znaczy, że my skutki traumy dziadków jeszcze możemy w sobie nosić?
No właśnie o tym ja chciałam dzisiaj powiedzieć, chociaż oczywiście te traumy mogą być różne, ale kiedy mówimy o trzech pokoleniach, tak, bo o tym będę mówiła, jak w trzech pokoleniach potrafi trwać trauma przeżyta przez jedno pokolenie, no to możemy myśleć też o innych traumach. No może być, jeżeli w jednym pokoleniu ktoś, kto później staje się matką, tak, przeżył jako dziecko przemoc domową, molestowanie, jakąś taką bardzo trudną sytuację, niekoniecznie z wojną związaną, no to jednak i powiedzmy może chcieć się od tego odciąć. Wyjedzie później taka osoba mając 20 lat do Australii, chce zupełnie rozpocząć nowe życie.
Tak.
Tak, tak, odciąć się od tej siebie. Tam założy rodzinę, tam się urodzą dzieci i sytuacja będzie miała, znaczy to zjawisko będzie zupełnie takie samo. tu jest o tyle łatwiej jakby się odnieść do wojny jako takiej, bo ona jest taka uniwersalna i ja zaraz udowodnię, że my wszyscy jakoś ją mamy w kościach.
A pisze do nas, ja się stały słuchacz, Piotr z Anglii, tak. No pisze najpierw, że ma sentyment do Wodeckiego. Ja też mam sentyment, panie Piotrze, ogromny i bardzo lubię go jako artysta, ale też jako człowieka. To jest wspaniały człowiek właśnie i dowcipny i taki bardzo inteligentny i świetny rozmówca. I pisze tak, gdy słyszę, przypomina mi się moja wizyta u pani, bo Piotr z Anglii był gościem Radia Gdańsk. Głos już słyszę w normie, co mnie niezmiernie cieszy. No jeszcze nie taka norma, panie Piotrze, ale już jest dobrze. Ja myślę, że można ominąć zjawisko dziedziczenia traumy, Joasiu, pisze Piotr tak. z Anglii. Wystarczy chronić w młodym wieku latorośle przed chłonięciem negatywów. U rodziców nie było na szczęście żadnych problemów tego typu. Za to będąc już dorosłym, dowiedziałem się, iż dziadek uciekł z bratem spod Tarnopola podczas rzezi Chostowa przez bandę UPA. Zginął pradziadek, prababka i stryjek, dziadek. Nie wpłynęło to na moich rodziców ani na mnie, bo dostaliśmy te informacje jako uformowani psychicznie dorośli, a dziadkowie skupili się na odbudowie życia, nie na roztrząsaniu przeszłości. No właśnie. Mhm. Jak to jest? Czy świadomie można uniknąć takiego powtórnego straumatyzowania? Czy to się dzieje po prostu nieświadomie, w jakiś sposób ten przekaz następuje?
Znaczy tak, więc jeżeli chcemy... To zjawisko milczenia o traumie w tym pokoleniu, które tą traumę wojenną przeżyło, było bardzo znamienne. I ono się zdarzało o wiele częściej niż takie tak zwane świadectwo nachalne, gdzie dzieci były nurzane w jakichś drastycznych szczegółach. Żeby zrozumieć, dlaczego wokół takich ciężkich traum no, tyle milczenia, no to po pierwsze musimy zrozumieć, że to jest doświadczenie ekstremalne. Ono się nie mieści w głowie, można tak powiedzieć. To znaczy ono też nie podlega takim normalnym procesom poznawczym, czyli percepcji, myśleniu, pamięci. Uważa się również, że trauma nie wytwarza wspomnień.
Co to znaczy?
Mam taki fajny fragment z książki Anny Janko, książka pod tytułem Mała Zagłada. I w tej książce Anna Janko jakby opisuje traumę wojenną swojej matki i jej wpływ na swoje życie. I ona genialnie właśnie jakby opisała, jak to jest z traumą w umyśle, tak? Że to nie jest tak, że my możemy sobie usiąść i sobie jakoś to odpamiętać, bo umysł, żeby przeżyć się, musi kompletnie oddzielić od tego, zakapsułować to doświadczenie. I może zacytuję, bo ono rzeczywiście jest według mnie genialne. Czyli żyjesz sobie normalnie, wszystko normalnie się przemieszcza z przyszłości do przeszłości, ale na drugim planie coś jakby się zacięło i się powtarza, jak na winylowej płycie, efekt zadrapania. Igła gramofonu skacze w tył na pewnym wybranym odcinku utworu i stąd napady paniki, które w ogóle nie są związane z bieżącą chwilą, albo nagłe poczucie opuszczenia, gdy siedzisz w domu pełnym ludzi. Dlatego tak się dzieje, że kiedyś dawno to, co ci się przydarzyło, nie zostało tak doświadczone i przyswojone, jakby należało. Można powiedzieć, oczy tego nie uznały za swój widok, świadomość tego nie wchłonęła. Tak jakby kawałek twojego życia stanął w jakimś czasowym gardle i nie dawał się przełknąć.
Bardzo pięknie, ale tutaj co się tobie przytrafiło, pisze Anna Janko. A ja rozumiem, że my rozmawiamy o takich traumach, których my nie przeżyliśmy, tylko nasi przodkowie.
Myśmy ich nie przeżyli. Mało tego, to pierwsze pokolenie, z tego względu, o którym powiedziałam przed chwilą, jak trauma działa na umysł, jak dezintegruje pamięć, więc to pokolenie bardzo często nie było w stanie znaleźć jakoś słów na wyrażenie tej historii, więc najczęściej milczało. I okazuje się, że ta zmilczana trauma, która jest jak taki przysłowiowy trup w szafie, czyni wielkie takie spustoszenie w psychice dzieci, bo dziecko cierpi, boi się, no, czuje, że stało się coś złego, często też czuje się winne, ale ono nie może nadać znaczenia tym swoim uczuciom. Ono nie wie, dlaczego tak się czuje. Mhm. U dzieci często jest też tak, im mniejsze dziecko, tym bardziej, że ten bezimienny ból staje się jakimś fizycznym cierpieniem.
Czyli, że somatyzuje się to.
Somatyzuje się to cierpienie. I również ta Anna Janko, którą przed chwilą przytaczałam, ona, następny fragment, ona tak ładnie napisała o sobie. Okazało się, że dziecko, które potem stało się mną, od pierwszych chwil życia uczulone jest na ziemię przodków. Dziko swędząca wysypka i opuchnięte gardło, które nie dawało się wyleczyć niczym, tylko ucieczką z zamojszczyzny. Chodzi tutaj o to, że trauma, najwyraźniej to znaczy, ona bywała tam z matką, pobudzona odwiedzinami w rodzinnych stronach, wywoływała w matce tak wielką trwogę, że dosłownie jakby dziecku, które jej towarzyszyło, niemowlęciu, no dosłownie pękała skóra. Bo też warto powiedzieć, że skóra jest taką psychiczną kopertą. To doskonale wiedzą o tym dermatolodzy, którzy często pozostają bezradni wobec wielu skórnych problemów.
Mhm. Alergii na przykład, tak. Jakiś wysypek właśnie, czy najróżniejszych
wiele
schorzeń.
W postaci chorób skórnych ma podłoże właśnie psychologiczne.
Dobrze, no to ja może zapytam tak. W jaki sposób, jeszcze raz o to zapytam, w jaki sposób dziedziczymy to cierpienie? Bo na przykład wnukowie często nie mają kontaktu ze swoimi dziadkami, bo dziadkowie umarli, tak?
Tak.
W myśl tej teorii wnukowie też gdzieś tam mają poczucie takie nieuświadomione do końca pozostałości tej traumy, którą przeżyli dziadkowie. Czy to z powodu wojny, czy to z powodu właśnie jakichś strasznych rzeczy, które być może się w rodzinie działy.
Tak. Ja może powiem o takiej ciekawej kwestii, bo my dotąd jakby bardziej rozważaliśmy, znaczy my, no tak w sensie mówię, psycholodzy, psychoterapeuci, to zjawisko transpozycji, to znaczy, że w momencie, kiedy dziecko rozwija się przy osobie, która jest osobą straumatyzowaną, nawet jeżeli ta osoba właśnie kompletnie jakby ma wypartą tą traumę i dochodzi do takiego kompletnego zmilczenia, to jakby emanacja tej osoby, prawda, na dziecko, czyli na psychologicznej, to jest taka psychologiczna droga transpozycji, czyli bycia wystawionym na. Ale co jest bardzo ciekawe, że no niedawno zostały przeprowadzone pewne eksperymenty. I one coś bardzo ciekawego pokazują, no, ale też może właściwie niepokojącego. I może powiem, jaki to był eksperyment. Eksperyment był na szczurach, jak to zwykle bywa. Szczury sobie wiodły dość spokojny żywot, miały takie przewidywalne środowisko. No i któregoś razu, gdy jak co dzień spożywały deser, to był akurat tam sok wiśniowy,
zostały... Sok wiśniowy szczury?
No tak, coś tam spożywały, jakiś taki, no, tak było w eksperymencie, że to był sok wiśniowy. No i zafundowano im okropne takie doświadczenie, że one zostały bardzo dotkliwie porażone prądem.
Podczas spożywania deseru.
Podczas spożywania, tak. Czyli też można przy tej okazji powiedzieć, że ten eksperyment, to zdarzenie, ono rzeczywiście wyczerpywało znamiona traumy, bo trauma w medycznym języku oznacza ostry, nagły uraz, tak? Jeśli mówimy, że ktoś przeżył traumę, no to mamy na myśli takie doświadczenie, na które kompletnie nie był przygotowany, w którym praktycznie otarł się o śmierć.
Tak, takie doświadczenie graniczne.
Graniczne, skrajne, tak, że ofiara jest w szoku, właściwie nie wie, co się dzieje. No i w każdym razie, no tutaj zostało odtworzone tym szczurom. I to dotkliwe porażenie ich prądem w sytuacji, którą one kojarzyły z przyjemnością, no to spowodowało oczywiście liczne objawy stresu pourazowego. One omijały ten sok wiśniowy już z daleka odtąd, ale co właśnie jest ciekawe, to, że dzieci tych szczurów urodziły się z wrodzonym lękiem przed tym sokiem wiśniowym, tak? I nawet w takich, bo tam były takie różne warianty, i nawet kiedy te małe oddzielano od matek, one dalej miały ten lęk, czyli że on nie został wyuczony, tak?
No i jaki to jest wniosek
z tego? Wniosek jest taki, że no to dziedziczenie traumy nie dzieje się tylko na zasadzie tej transpozycji, prawda? Ale ma jakąś genetyczną, biologiczną podstawę. Oczywiście to wymaga dalszych badań.
Tak.
Na razie są takie hipotezy, że po prostu trauma zmienia szlaki neuronalne i takie one są dziedziczone potem.
Tak, to jest rzeczywiście niesamowite i to może tłumaczyć to, że właśnie wnuki odczuwają skutki w nieuświadomiony sposób, o tym zaraz powiemy, traumy, którą przeżyli na przykład właśnie dziadkowie, prawda? Nie rozmawiając z nimi, nie ocierając się o nich, nie słysząc bezpośrednio od nich tych opowieści, albo w ogóle nie słysząc tych opowieści, bo często to jest taka mroczna tajemnica rodzinna. Tak. Hellinger dużo o tym mówi, prawda? Że często właśnie rodziny mają jakąś taką skrywaną tajemnicę. Atmosfera jest oczywiście... Ona rzutuje bardzo na atmosferę, na rozwój psychiczny, na relacje w rodzinie, na przepływ energii w rodzinie.
Też niestety może powodować tak zwany przymus powtarzania, czyli że te kolejne pokolenia nieświadomie czują się przymuszone do powtórzenia. To jest taki dramat właśnie, dlatego lepiej, żeby to było w obszarze świadomości niż nieświadomości.
No niesamowite, 603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś z Joanną Chmarzyńską, psychoterapeutką psychoanalityczną, rozmawiamy o dziedziczeniu traumy, proszę Państwa, z pokolenia na pokolenie. Też oczywiście podczas dzisiejszej audycji powiemy, co z tym zrobić, tak? Jak się wyzwolić spod wpływu destrukcyjnego, jakby nie było tej traumy, jak przejść na jasną stronę mocy. No to odetchnijmy i poprośmy Zbyszka Wodeckiego, żeby nam w tym pomógł.
Thank you.
Trudny dzisiaj temat. Zbigniew Wodecki dodaje nam troszkę animuszu i rozrzedza gęstą atmosferę. Rozmawiamy mianowicie o tym, jak następuje dziedziczenie traumy z pokolenia na pokolenie. I za chwilkę z moim gościem Joanną Chmarzyńską, będziemy psychoterapeutką psychoanalityczną, będziemy mówić, co zrobić, żeby w jakiś sposób wyzwolić się spod wpływu tejże traumy, czymkolwiek by ona nie była, na nasze życie. Piotr z Anglii pisze, Joasiu, tak? Nie zgodzę się. Do dziś dnia dziadek umie ze szczegółami opisać wszystko, co to samo pozostali dziadkowie. Wszystko, co przeżyli. Którzy przeżyli wojnę, rozstrzelanie sąsiadów babci w Woli Pińczowskiej przez SS. Nie posiadają jakichś braków czy obojętności. Myślę, że bardzo cenili życie po tym wszystkim i żal im było to przerzucać na swoje dzieci. Moi kuzyni nawet połowy faktów nie znają. Ja jestem historykiem, pisze pan Piotr, z zamiłowania i w przyszłym roku chciałbym nagrać te traumatyczne wspomnienia. A w dzisiejszych czasach chyba zbyt szeroko rozmyło się pojęcie traumy. Na dzień dzisiejszy mało kto może doznać traumy, więc chyba bardziej możemy mówić o przerzucaniu problemów niż faktycznej traumy. Tak pisze Piotr.
No, pan Piotr, ja myślę, że jest taką osobą, która właśnie jakby zintegrowała się.
Co to znaczy?
Znaczy, ja myślę, że my w ogóle ogólnie jako ludzie dość naturalnie dążymy do tego, żeby być spójni, żeby być jednością, całością, prawda? I tak myślę sobie, że pan Piotr się jakby zintegrował ze swoją historią. I
czyli
z zamiłowania.
Zintegrował, czyli? Jakiego innego słowa? Takiego bardziej możemy...
No ja bym to
użyć
tak ujęła,
wyjaśniającego.
Stworzył pewną opowieść sam dla siebie, tak?
Jakby wyjaśniając
o sobie, umieszczając się jakoś w kontekście historycznym, w kontekście również tych przeżyć dziadków. I wynika dla mnie, że pan Piotr jest osobą, która ma ten temat przepracowany. I to jest pewne szczęście żyć w takiej rodzinie, gdzie osoby, czyli dziadkowie, którzy przeżyli traumę, jednak potrafili znaleźć słowa, które ją opisują, prawda? I mogli, ta cała historia mogła istnieć w przestrzeni opowieści, być pewną historią. Ja myślę też, że to pewnie też zmieniało się, pewnie też pan Piotr mógłby może więcej powiedzieć, zmieniało się na przestrzeni pewnie lat, bo tak jak ja na przykład wspominam swoją babcię, to jedna babcia milczała, ale w tym, znaczy nigdy nic nie opowiadała o wojnie, ale w tym milczeniu wszystko było przekazane, prócz historii. Historia była nieopowiedziana, ale ta cisza była straszna. Natomiast druga babcia, ona miała różne opowieści dla wnuków. Miała też zawsze jabłecznik w poniemieckim kredensie na ziemiach odzyskanych. Ale dziś myślę sobie o tym, że ona jednak bardzo retuszowała, opowiadając. Bo ja później jako dorosła kobieta zdałam sobie sprawę z tego, że te tereny, z których ona pochodziła, że tam się okropne rzeczy działy.
A jakie to były tereny?
Ona pochodziła spod Grajewa. Tam były też te pogromy. Tam się wszystkie okupacje przewaliły jedna, druga. No.
A te opowieści, jaki miały wpływ
na ciebie? Które ona miała jakby dla nas, to były takie opowieści właśnie, że o tym, że ktoś komuś pomógł, że ktoś kogoś uratował, że ktoś kogoś przechował, że był dzielny. I ja dziś wiem, że ona po prostu opowiadając to, jednocześnie zasłaniała coś innego, chroniła nas. Nie robiła tego świadomie. Myślę, że miała taką po prostu zdolność, taki miała dar. I tak mi się też przypomina, jak Roma Ligocka, to dziewczynka w czerwonym płaszczyku, wspominała, to ona właśnie mówiła, że jak, bo ona w getcie była malutkim dzieckiem, miała 2-3 lata, kiedy trafiła tam z rodziną i ona wspomina, że jej babcia zawsze tak mówiła, Romcia, jak szły tam przez to getto, Romcia, patrz w niebo, dziecko. Nie patrz na to wszystko, że tak sobie myślę, że to była taka praca tego typu.
No więc właśnie, bo rozmawiamy o dziedziczeniu traumy z pokolenia na pokolenie, a mówimy znowu o bezpośrednich uczestnikach tej traumy, czy trudnych przeżyć, czy trudnych wydarzeń. A ja chciałabym, żebyśmy właśnie jeszcze porozmawiały o tym najmłodszym pokoleniu, które się teraz urodziło.
Czyli wnukach, czy się
teraz urodziło, no urodziło się różnie, tak? Nie teraz tylko mówię, że jest tym trzecim pokoleniem. Jaki wpływ generalnie może mieć jakaś taka niezałatwiona, niedopowiedziana, ukryta opowieść z przeszłości na ich życie tu i teraz we współczesnym świecie?
To też wszystko zależy od tego, co zrobiło drugie pokolenie, prawda? Bo jest wiele świadectw drugiego pokolenia, też w literaturze są takie książki jak Historia lęku rodzinnego Agaty Tuszyńskiej, właśnie ta Mała zagłada Anny Janko, Włoskie szpilki Magdaleny Tuli. No dużo jest, no jest kilka. W każdym razie to jest taki przykład drugiego pokolenia, które właśnie dorastało w kontakcie z rodzicami, których psychiczna odbudowa się absolutnie nie, no nawet nie, że nie skończyła, no się często w ogóle nie zaczęła, oni się po prostu odcięli i oni tak dorastali ogłuszeni wręcz takim, tym wszystkim, co niewypowiedziane. Przeważnie dopiero w dorosłości poznali ten sekret, prawda? I wykonali jakąś ogromną pracę nad tym. No, to można zobaczyć jaką, właśnie czytając te książki. I ja myślę, że w momencie, kiedy drugie pokolenie stworzyło opowieść z tej historii, która albo w ogóle była przemilczana, albo była w kawałkach, albo była retuszowana, albo była przekłamana, to no to trzecie pokolenie już jest w zupełnie innej sytuacji, prawda? Ono ma pewną narrację podaną, że była taka historia, prawda? I że ona jest częścią jakby nas. Natomiast no...
Ja mam pytanie, czy to trzecie pokolenie w ogóle jest zainteresowane tą historią? Bo często może być w ogóle nie zainteresowane tą historią, tak? Kontestować to. Żyć tylko przyszłością i teraźniejszością. Nie grzebać się, mieć taką niechęć do grzebania się w przeszłości. I co wtedy? To znaczy, że wtedy mniej będzie dotykać w jakiś, właśnie nie wiem, jeszcze ciągle jakiś sposób ta historia?
Wszystko zależy oczywiście od też jakby jaki kaliber był tej traumy, bo nawet jeżeli już pozostaniemy dla uproszczenia przy tym wojennym przykładzie, no to przecież ktoś mógł przeżyć obóz koncentracyjny, tak jak matka Magdaleny Tuli, czy matka Anny Janko, która przeżyła jako 9-letnia dziewczynka pacyfikację, tak zwaną pacyfikację, to znaczy Niemcy wkroczyli, no dokonali ludobójstwa tak naprawdę, zabili wszystkich w 100 wsiach na Zamojszczyźnie. Nie tylko dzieci tam ocalały z tego, co po niektóre. No to jak są traumy tego kalibru, o czym Janko też pisze, że jej dzieci, że pomimo tej pracy, którą ona wykonała, jej dzieci boją się tak jak ona, no noszą w sobie te same lęki, potwornie
czego
boją się.
Boją?
No na przykład potwornie boją się, mają takie lęki separacyjne.
Czyli? Co to znaczy?
Boją się opuszczać jakby miejsce, w którym żyją, tak? To znaczy boją się jakoś przemieszczać. No mają cały taki, jakby to powiedzieć, akurat no, Anna Janko, też ja rozumiem, że ona chroni swoje dzieci. Łatwiej było pisać o mamie, która nie żyje, ale ona jakoś wyraźnie pisze o tym, że trauma, jeśli jest tak wielka, to ona widzi w swoich dzieciach różne podobne objawy i stany lękowe, i sny, i jakieś takie fantazje, prawda, które przychodzą nie wiadomo skąd i jakoś zakłócają, no to tu i teraz po prostu.
Mhm. Nie wiem, bo tak sobie myślę, że bardzo dużo zależy rzeczywiście od tego drugiego pokolenia, od tego, co rodzice zrobią z tą opowieścią, tak? Bo to zawsze chodzi o te trzy pokolenia, bo to dziedziczenie traumy do trzeciego pokolenia,
tak?
Że czwarte już jest wolne od tego. Więc To jest, myślę, tutaj bardzo ważne. W jakiej atmosferze, z naciskiem na jakie treści, bo jeśli się ciągle rozpamiętuje jakieś okropieństwa, które się wydarzyły w przeszłości, albo się ciągle do tego wraca, no to rzeczywiście to może rzutować. Ale jeśli się o tym właśnie mówi, w taki sposób akcentując jednak, nie wiem, pozytywy, jeśli ktoś przeżył, albo tak jak tutaj opowiadałaś o tym patrzeniu w niebo, no różne mogą być formy opowieści, które wyzwalają, ale mogą ściągać w dół. Ja jestem z takiego nurtu, który się nazywa psychologią pozytywną, która mówi, że nie zagłębiajmy się tam tak bardzo głęboko, bo znowu utoniemy i kolejne pokolenie utonie. Więc moim zdaniem tutaj wychowanie jest niezmiernie ważne i sposób podejścia do tego. Chciałam cię zapytać o to przepracowanie tego, na czym to ma polegać? Jak najlepiej to przepracować, żeby już nie miało nad nami władzy, takie wydarzenie, które dotknęło naszych dziadków.
Człowiek jest tak skonstruowany, że musi to wyrazić, że tak powiem, tak? Że wyrażenie słowami tego, co tkwi głęboko pod powierzchnią świadomości. Właśnie na tym polega, już to powiedziałaś we wstępie, że no na tym tutaj polega ten paradoks, że właśnie nie wyparcie, nie zapomnienie, tylko właśnie zrekonstruowanie tego i nie też rekonstruowanie tego w nieskończoność, bo to jest też taki fenomen, że to trzeba przegadać, może na wylot faktycznie, ale to potem jakby to przegadanie, to wyrażenie słowami powoduje, że cała ta historia zostaje właśnie dopiero wtedy zatrzaśnięta w przeszłości. A jak długo ona nie będzie symbolizowana słowami, opowieścią, no tak długo będzie nas nawiedzać, jak jakieś takie duchy, które się czegoś domagają, czegoś chcą. Więc jakby...
Bo rozumiem, że to też dotyczy to dziedziczenie, na przykład traumy naszych rodziców. Prawda?
Tak.
Nie tylko dziadków, czyli dzieci dziedziczą traumę na przykład molestowane w dzieciństwie matki, tak? Albo ojca, który żył w domu przemocowym i był ofiarą przemocy ze strony dziadka swojego ojca, tak?
I oczywiście...
Czyli te wszystkie historie związane z takimi bardzo traumatycznymi, mocnymi wydarzeniami, które nie pozwalają ludziom wzrastać, a wręcz przeciwnie.
Tak, wszystkie te takie skrajne sytuacje właśnie, no one zostają tak jakby zakapsułowane, otorbione i często jest tak, że taka matka czy ojciec próbują zacząć nowe życie, prawda? Zakładają nową rodzinę właśnie z takim zamysłem, żeby tamto już po prostu się zamknęło, się skończyło.
I w ogóle do tego nie wracają, nie mówią, nie ma.
Natomiast właśnie no tutaj na tym polega ten paradoks, że to zmilczenie właśnie jakby no nie pomaga. To znaczy oczywiście, że w przypadku dzieci to należy się jakoś namyślić, jakimi słowami i kiedy jakby opowiedzieć tą historię. Albo przynajmniej do pewnego momentu, dopóki nie można jej opowiedzieć, to trzeba, bo dziecko patrzy na matkę. Jeżeli jakoś na jej twarzy w jakiś sposób się ten jej świat wewnętrzny też odciśnie, prawda? Że to dziecko będzie czuło ten lęk, to cierpienie, że ta matka jest nawiedzana przez jakąś historię, przez jakieś duchy, prawda? No i też dziecko, oczywiście ono jest, ta historia jest starsza niż dziecko, nie? Dziecko nie ma nic wspólnego z tą historią, no ale oczywiście dziecko tego nie będzie wiedziało. Ono będzie tak traktowało tą twarz matki jako takie lustro, prawda? Aha, czyli ona patrzy na mnie i tak właśnie wygląda, tak? Boi się albo jest smutna, czyli ze mną jest coś nie tak. I to ten uszkodzony obraz ja w taki sposób przechodzi z matki na dziecko.
Tak, bo dziecko często przejmuje te lęki.
Więc jakby jeżeli matka jakoś musi skroić coś oczywiście na wiek dziecka, ale warto by było, żeby dziecko wiedziało, że matka ma swoje powody. i że ona jest smutna, bo, no bo coś takiego w sobie ma, prawda? Mhm. I że to nie jest dzieckiem, to nie ma nic wspólnego z dzieckiem.
No tak, ale to zwykle jest tak, że dziecko często siebie obwinia, że mamusia jest smutna przeze mnie, a potem przejmuje część tego smutku. Przecież wiadomo, że na przykład depresja jest w genach w bardzo dużym procencie przekazywana, czy ten rodzaj, powiedzmy, melancholii, prawda? Pisze Weronika, będąc dzieckiem spytałam dziadka, dlaczego jego szafa jest podrapana małymi kropkami. A dziadek odpowiedział mi, że to od wojny i od tamtej pory przechodząc koło niej widziałam i słyszałam bomby i samoloty. A dziś myślę, że owa szafa była po prostu brudna od farby, pisze Weronika. Nie wiadomo, jak to jest z tymi historiami i opowieściami i tym, co dziecko absorbuje i co dziecko przyjmuje, często nosi to przez całe życie. A pisze jeszcze raz Piotr z Anglii. U nas nie było opowieści o wojnie z dziadkami. Dopiero badając genealogię rodziny, znalazłem właśnie kilka wzmianek w książkach. Moje dzieci chronię przed moimi problemami. Jak będą dorośli i będą chcieli się dowiedzieć, na pewno opowiem. Mając 24 lata dowiedziałem się, iż moja siostra była w ciąży bliźniaczej. Drugi dzidziuś nie przeżył porodu. Nie było nic retuszowanego. Po prostu nie był to temat na umysł sześciolatka. Tak jak w listopadzie straciliśmy w trzecim miesiącu ciąży kolejnego członka rodziny. I nie sądzę, że jest to temat do dyskusji z moimi synami do momentu, aż będą w stanie zrozumieć wszystkie aspekty danej sytuacji, pisze pan Piotr.
Tak, absolutnie zgadzam się. No tyle tylko, że po prostu dzieci w momencie, kiedy rodzice cierpią i przeżywają żałobę, no jednak muszą dostać jakąś informację. No ta informacja może im oczywiście oszczędzić tych w ogóle szczegółów, no ale muszą wiedzieć, że przynajmniej nie są winne tego, a tak będą myślały w pierwszym momencie, bo dzieci i tak czują przez skórę, one i tak czują,
że coś się wydarzyło, oczywiście.
Że coś się wydarzyło, prawda? I one się jakoś boją i się czują winne. Więc coś, to jest oczywiście wielka sztuka, no ale coś trzeba na ich miarę skroić jakby w takiej sytuacji.
Co jeszcze warto by powiedzieć o tym pasjonującym temacie? Myślę, że jeszcze ciągle do końca niezbadanym, jakie jest dziedziczenie traumy. Zaczęłaś mówić i to jest niezmiernie ciekawe i interesujące, o tym nieświadomym powielaniu jakiegoś przekazu związanego z tym wydarzeniem, z tą traumą, z jakimiś, nie wiem, niezawinionymi śmierciami albo z jakąś krzywdą nieodkupioną w rodzinie, prawda? I na czym może polegać to nieświadomie powielanie jakiegoś wzorca? Na jakiejś wewnętrznej konieczności niemalże, że coś muszę zrobić, żeby coś dopełnić? Nie wiem do końca, dlaczego tak się zachowuję.
Jest pewien taki jakby nieświadomy scenariusz, tak, który może właśnie jakby przymuszać kogoś do czegoś. Przy okazji zmilczenia różnych rzeczy warto też powiedzieć o tym, że my tutaj mówimy o tym, jak milczą ofiary różnych traum. No ale oczywiście w przypadku wojny no, milczeli też oprawcy. I jest taka książka Mój dziadek by mnie zabił. Rozstrzelał, czy coś takiego może bardziej. I ona, tą książkę napisała wnuczka Amona Gota. To był taki komendant w Płaszowie, którego w liście Schindlera grał Ralph Fiennes. No to pewnie on tam strzelał do ludzi z takiego tarasu. I ona w tej książce dużo pisze o tym, jak Niemcy się nie rozliczyli właściwie z winą. No bo tak to było, że przecież no my też wiemy o tym, że po wojnie dokonano takiego rozróżnienia poprawnego politycznie na nazistów i na Niemców. No i ci naziści się jakoś rozpłynęli, prawda, wśród tych Niemców.
No, nie, no ale były tam przeprosiny pomimo przecież takie symboliczne. No, ale biskupów niemieckich na przykład, prawda?
Ale właśnie no, pomimo tych zaprzeczeń, tych mechanizmów, dzieci i wnuki tych nazistów, tych zbrodniarzy żyją. I to jest dopiero trauma. To znaczy myślę sobie o tym, że Są też takie książki na ten temat i więcej te wnuki czy dzieci właśnie takich oprawców piszą o czymś takim, że one jakby one się czuły, tak jakby bały się, że zrobią coś złego w życiu, że zrobią coś takiego nieodwracalnego, że coś je takiego pcha, tak, że a co by było, jakbym zabił kogoś, a jak to by było nawiedzani na przykład przez jakieś takie dziwne fantazje, właśnie jakieś egzekucje, jakieś dziwne sny, nie rozumieją, czy oni czy coś jest z nimi nie tak, czy oni no boją się, prawda, czy to oni są źli. Dla tych osób okazywało się ogromną ulgą właśnie poznanie tej historii, no bo oni mogli jakby zrozumieć, czy jest sny oni jakby śnią, prawda, i tak też się odbaczyć, że to nie jest tak, że oni są jakimiś potencjalnymi mordercami, tylko że no tak, to po prostu ta zmięczana historia w taki sposób do nich jakby wracała. Nie?
Czyli wyzwoleniem od wpływu takich strasznych jakichś historii w rodzinnych kręgach jest przyjrzenie się jej, opowiedzenie, wyjęcia tego trupa z szafy i taka lekka chwilowa reanimacja.
Tak, i ja myślę, że to nie będzie musiało, to znaczy to wystarczy zrobić raz. Raz, a no porządnie. Tak,
raz,
prawda?
A dobrze. Samemu? W gronie, nie wiem, najbliższych? Czy może lepiej od razu pójść do terapeuty dobrego?
Znaczy, no ja wiadomo, że może bardziej jakby takie osoby, które sobie radzą same, a na pewno jest takich osób wiele, do mnie oczywiście nie trafiają. Ja myślę, że oczywiście, że jeżeli, bo terapeuta wejdzie w rolę takiego empatycznego świadka, prawda? Może słuchać, prowadzić, jakby mówić w taki sposób, który będzie pomocny. Bo jeżeli ktoś ma jakąś taką, no rzeczywiście poważniejszą sprawę do przepracowania, to trudno sobie wyobrazić, że miałby znaleźć takiego słuchacza w swoim otoczeniu. No przyjaciel mógłby tego nie wytrzymać. Właściwie nawet dlaczego małżonek miałby być jakoś obciążony? Dlatego te dzieci są takie biedne, no bo one trochę nie mają wyjścia, prawda? Więc jakby na pewno terapia może być pomocna, ale też, bo to warto o tym powiedzieć, że ludzie, którzy są jakoś ciężko doświadczeni, czy rodzą się w takich rodzinach straumatyzowanych, że ten kontakt z traumą wymusza też rozwój. To znaczy, bo to jest tak, że w momencie, kiedy nie ma sytuacji ekstremalnej, to mózg nie ma powodu, żeby wytworzyć ekstremalne możliwości, tak? Dlatego często też widzimy, że te osoby, które wychowywały się w rodzinach straumatyzowanych, jakoś są bardzo dobrze rozwinięte i wiele spośród tych osób znajduje jakiś środek wyrazu, tak? To znaczy albo poprzez pisanie, albo jakąś działalność artystyczną. No bo przecież te przykłady, które ja tutaj podaję, to są osoby, które no miały właśnie jakiś talent,
no tak,
i potrafiły to opracować. Więc
i potrafiły w artystyczny sposób te swoje przeżycia wymienić, ale też są całe wielkie rzesze ludzi, którzy są niezmiernie pokiereszowane przez takie właśnie sytuacje rodzinne i takie wyzwania, powiedzmy, których po prostu nie mogą unieść i gdzieś tam uciekają w nałogi, gdzieś tam się degradują, i doprowadzają często do jakichś bardzo takich krańcowych, mało rozwojowych sytuacji.
Tak, ale też dzięki temu, że takie filmy czy taka literatura jest, one w pewnym sensie stają się uniwersalną też taką terapią, bo może nie każdy ma taki dar, żeby... Nie każdy potrafi taki wysiłek ponieść, żeby połączyć te fakty, żeby nadać znaczenie, prawda? Żeby to tak wszystko zrozumieć, ale...
Żeby w ten sposób właśnie w przełożeniu na język artystyczny się z tym uporać.
Tak, ale potem, tak jak mówisz, jak te rzesze, no, mają szansę oczywiście też natrafić na taką książkę w księgarni i przejść krok po kroku, że tak powiem, za rączkę tego autora. I to też jest praca, którą siłą rzeczy wykonujemy wówczas nad własną historią.
To ciekawe, proszę Państwa. Te książki, o których mówiłaś, możemy jeszcze wymienić tytuły, tak, bo one są niezmiernie ważne.
Tak,
właśnie.
Agata Tuszyńska, zresztą no, ona się w biografiach specjalizuje. I w historii lęku rodzinnego, to jest książka historia lęku rodzinnego i ona tam z pietyzmem odtworzyła historię swojej rodziny, dwa pokolenia wstecz. Agata Tuszyńska ma, jej historia jest taka, że ona będąc 50-letnią kobietą poznała taki sekret rodzinny, taki mianowicie, że jej mama była ocalałą z Holokaustu Żydówką.
To rzeczywiście zmienia całą perspektywę, prawda? Widzenia rodziny.
Ale,
taka
ale
informacja.
Też co ciekawe, bo i Tuszyńska Agata i Magdalena Tuli, one obie mówią o tym, że one i tak w swoich snach śniły te historie, które potem jakby okazało się, że były udziałem tych matek, czyli Agata Tuszyńska śniła ciągle taki sen, że ona idzie za rączkę i że ktoś jej każe patrzeć w ziemię i kopać kamyczek, żeby te czarne oczy jakby tak jej nie zdradziły i że to były po prostu sytuacje matki. I to jest też taki fenomen, że właściwie to, że przyszła ta informacja w pewnym wieku, przyniosło dużą ulgę, bo różne rzeczy się po prostu połączyły automatycznie.
Joanna, bardzo ci dziękuję. Proszę Państwa, no to rzeczywiście taki temat, któremu się warto przyglądać, warto wsłuchiwać też w te historie rodzinne, ale też w siebie. Dlatego zdecydowałyśmy się o nim opowiedzieć. Chociaż jak na początku mówiłam, on niełatwy, to dziedziczenie traumy z pokolenia na pokolenie w tych kręgach naszych rodzinnych. Joanna Chmarzyńska, psychoterapeutka psychoanalityczna. Pięknie ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Maciej Bogusławski program zrealizował. Kłaniam się Państwu pięknie. Hanna Wilczyńska, troszkę jeszcze na koniec raz. Jeszcze na koniec raz Zbigniew Wodecki oczywiście. Do usłyszenia. Dobranoc.
Nasza róża też kocha.